Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność po raz pierwszy gościć na Mamach Podróży. Za mną jest pan Łukasz Ogrodnik, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o polityce Czech, którą jakiś czas temu jeszcze zarysowaliśmy z dr Agatą Tatarenko. Zachęcam do naszego poprzedniego materiału. Dzisiaj nieco wątki też wewnętrzne, spojrzeniem na kwestie międzynarodowe. Oczywiście po 24.02 można zaobserwować taki zwrot chyba w polityce, na pewno też postrzeganiu Ukrainy przez Czechy, ale Czechy przez lata były postrzegane jako miejsce, no, nazwijmy, solidnymi wpływami rosyjskimi. Wpływy Federacji Rosyjskiej w Czechach są znane, też w związku z na uwarunkowanie geopolityczne. Tudzież moje pierwsze pytanie, jak jeszcze Rosja oddziaływała na Czechy przed rozpoczęciem agresji? Wydaje mi się, że ta reprezentacja dyplomatyczna, finansowanie rosyjskie dla lokalnych środowisk eurosceptycznych, antynatowskich było dosyć spore.
Tak, ta obecność rosyjska była wielowymiarowa i jest oczywiście redukowana ze szczególną gorliwością od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niemniej był to temat też przed lutym 2022 roku poruszany w mediach. Przypomnę chociażby wydarzenia z 2021 roku, kiedy światło dzienne ujrzały relacje czeskich służb, z których wynikało, że wybuch składu amunicji w czeskiej miejscowości Wyrbietice był powiązany z rosyjskim wywiadem. W tym wybuchu zginęły dwie osoby, a zatem Rosjanie, podobnie jak i w Wielkiej Brytanii, działały, być może działają na terytorium państwa NATO. Także to był też jeden z takich przełomów w stosunkach bilateralnych czesko-rosyjskich. Prasa rosyjska na pewno się zepsuła w Czechach. Ale do pewnych antagonizmów dwustronnych dochodziło też na niwie polityki historycznej, polityki upamiętniania. Przypomnę też usunięcie generała Koniewa, jego pomnik z Pragi, który oczywiście wzbudził też poruszenie i protesty po stronie rosyjskiej. Także to są wydarzenia sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a obecność rosyjska w Czechach też była silna, chociażby ambasada rosyjska w Czechach to była placówka, to jedna z liczniejszych i okazalszych na terytorium czeskiej stolicy.
Słyszałem wielokrotnie o rosyjskich służbach działających właśnie w Pradze. Chyba niekompetencja bardziej rosyjskich służb skutkowała, że w ostatnim czasie wiele tych biznesów rosyjskich musiało, no, zostać wstrzymanych. Mowa między innymi na przykład o przetargu w obrębie energii nuklearnej. Praga rzeczywiście obok Wiednia miała takie, nazwijmy to, było takie symboliczne miejsce, gdzie sobie rosyjskie służby poczyniają nieco więcej i mogą nieco więcej?
Może nie na taką skalę, chociaż akurat rosyjskie wpływy, czy wpływy zresztą jakiegokolwiek innego państwa, to jest rzecz trudno mierzalna. Tak? Natomiast wspomnę jeszcze, że w raportach czeskiej służby informacyjnej bezpieczeństwa, w skrócie BIS, zagrożenie ze strony Rosji pojawia się od lat w tych raportach jeszcze sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Natomiast Inwazja Rosji na Ukrainę przemodelowała też myślenie Czechów, czeskiego państwa na Rosję. Tutaj można wskazać na strategię bezpieczeństwa i obrony, strategiczne dokumenty, które co kilka lat ukazują się, są publikowane i kreślą ramy takiej myśli strategicznej obronnej danego państwa. I najnowsza odsłona tych dokumentów strategicznych z 2023 roku no, kreśli wprost Rosję jako źródło zagrożeń, a nawet no, wskazuje na taki cel przygotowania Czech do ewentualności długotrwałej wojny obronnej z państwem zaawansowanym technologicznie, które posiada broń nuklearną. W tym zdaniu akurat Rosja nie pada, no natomiast no, można się domyślać, o jakie państwo chodzi. To jest dosyć jednoznaczne. Także ta inwazja rosyjska na Ukrainę dużo zmieniła też mentalności decydentów. Przykład prezydenta Zemana też tu jest znamienny, który no, przez lata słynął z powielania wręcz rosyjskiej agresji, który niemalże w przeddzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę mówił, że pogłoski o tym, że Rosja mogłaby zaatakować, są śmieszne i niedorzeczne, ponieważ Rosja jest racjonalnym aktorem i na taki krok się nie odważy. Tymczasem po lutym 2022 roku Miloš Zeman zmienił swoje nastawienie i zaczął głosić potrzebę wsparcia, w tym militarnego, Ukrainy. Także no, w Czechach wiele się zadziało od tego czasu.
Akurat też w tym raporcie z 2019 roku, nie wiem, czy tutaj pojawił się jakiś nowy raport kontrwywiadu cywilnego, właśnie BIS mówił tu, że obok Rosji to Chiny też były takim dosyć dużym zagrożeniem pod względem intensywności działań wywiadowczym, tylko że
To są coroczne raporty i Chiny również tam są nakreślone tak, w ten sposób.
Chińczycy akurat chcieli tylko tutaj biznesowo działać w Czechach, akceptować, żeby no, Czesi akceptowali ich aktywność finansową. Rosjanie bardziej chcieli destabilizować i filtrować rywali. Dzisiaj, jeżeli chodzi o takie prorosyjskie środowiska w Czechach, kim są ci ludzie?
No to jest, jeżeli patrzymy na klucz polityczny, to są partie skrajne przede wszystkim. To jest skrajna lewica, czyli pozaparlamentarna partia czeskich komunistów, KSČM. To jest również skrajna prawica, czyli SPD pod wodzą Tomia Okamury. I to są partie, które no, w swojej narracji gdzieś przypominają narrację Viktora Orbana z Węgier o tym, że konieczny jest pokój, wspieranie Ukrainy, szczególnie to militarne, jest szkodliwe i przedłuża wojnę. A obecność Czech w NATO no, jest wątpliwa i powinna by zostać poddana głosowaniu w referendum. Tymczasem największa partia opozycyjna aktualnie, ANO Andreja Babisza, która też wiedzie prym w sondażach popularności, ona też modeluje swoją narrację i Andrej Babisz ostatnio brzmi coraz bardziej jak Viktor Orban, też być może próbując się pozycjonować w kontrze do rządu Petra Fiali, który jest takim jastrzębiem, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy i, no, i zwalczanie w tym retoryczne, w tym dyplomatyczne, ale też jeżeli chodzi o konkretne działania, zwalczanie Rosji, tak? Więc tutaj ta polityka wewnętrzna no, rezonuje też na te kwestie zagraniczne Czech.
Czy to zmieniło też postrzeganie czeskiego społeczeństwa, jeżeli jakaś taka zmiana wśród polityków się zadziała faktycznie?
Jeżeli chodzi o czeskie społeczeństwo, to jeżeli weźmiemy taki, powiedzmy, wyszehradzki suwak, wyobrazimy sobie taką oś wsparcia dla Ukrainy, to Czesi plasowaliby się za Polakami, ale na pewno przed Słowakami i gdzieś nieco przed Węgrami, tak? Więc to wsparcie na przykład militarne dla Ukrainy przez Czechy nie wzbudzały w Republice Czeskiej zbytniej kontrowersji, nie wzbudzają, no, w przeciwieństwie do Słowacji, gdzie brak społecznego wsparcia, no, też był odzwierciedlony w wyniku wyborczym i umożliwił w pewnym stopniu dojście Roberta Ficy do władzy, tak? Ale to inny temat. Także Czesi, no, otworzyli swoje domy też powszechnie dla Ukraińców uciekających przed piekłem wojny. Wspierają w różny sposób. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, były również zrzutki na takie rzeczy jak wyposażenie żołnierzy, kamizelki kuloodporne, wszelakie zrzutki społeczne, tak? Natomiast w wymiarze państwowym to Czesi też są kreatywni, jeżeli chodzi o to wsparcie. Wspomnieć tylko o tej ostatniej inicjatywie, która została zainaugurowana, ogłoszona na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przez prezydenta Petra Pawła, czyli międzynarodową zrzutkę na 800 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Inicjatywa Czech, która, no, pokazuje, że dyplomatycznie, za pomocą kreatywności, dobrej woli sojuszników, no, Czechy też potrafią realnie w dalszym ciągu wspierać Ukrainę.
Tutaj też powołuję się na tekst pana Jakuba Bornio z Instytutu Europy Środkowej. Potencjał tego przemysłu zbrojeniowego Republiki Czeskiej stał się chyba takim jednym z istotnych elementów zachodniego wsparcia wojskowego względem Ukrainy. Coraz częściej mówi się o tym przemyśle, o mocach przerobowych przemysłu, który no co jak co może być też beneficjentem wojny na Ukrainie. Ten eksport czeskiego sektora zbrojeniowego postępuje.
Tak, rzeczy samej. No, nie od czasów inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ale wcześniej ta czeska zbrojowka, ten sektor militarny. Symbolicznie też decydenci Czechy, czescy prezydenci na przykład wręczali kurtuazyjnie podczas swoich wizyt zagranicznych czeskie rewolwery produkowane w Czechach swoim odpowiednikom za granicą, także Czechy chlubiły się i chlubią swoim przemysłem zbrojeniowym, to bez wątpienia.
Strona ukraińska też prosiła o pomoc w sprawie na przykład naprawy zniszczonych czołgów T-64. Jednak jakby tutaj memorandum podpisano dopiero w lutym ubiegłego roku, od czerwca ubiegłego roku również trwa ta naprawa czołgów. No przyznam, że Czesi są dosyć mocno zaangażowani, sprowadzają lokalnie ukraińskich pracowników, również przemysłu zbrojeniowego, aby oni też angażowali się w produkcję uzbrojenia. Czy tutaj w jakiś sposób nie pomaga też sama pozycja prezydenta Pawła? Jak się zapatruje pan na to bycie liderem?
Tak, Czesi uznali najwidoczniej, że dobrą głową państwa na czas wojny w niedalekim otoczeniu międzynarodowym jest nie tylko dawny generał, ale również były szef sztabu generalnego wojsk Czech, a także były szef Komitetu Wojskowego NATO. Także generał Petr Pawel ma tutaj wszechstronne wojskowe doświadczenie. Wytykano mu brak politycznego doświadczenia czy dyplomatycznego. No, niemniej to Petr Pawel wygrał z Andrejem Babišem w tych wyborach prezydenckich. No i jak wspominałem, on też wychodzi z pewną inicjatywą, ogłasza inicjatywy w imieniu Czech, tak jak ta inicjatywa, no, pozyskania 800 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie Czech, to nie tylko rozminowywanie po łacie Ukrainy, nie tylko naprawa ukraińskiego sprzętu, ale również wiosną 2022 roku czołgi T-72. To jest przekazanie śmigłowców szturmowych Mi-24, wozów piechoty, armatohaubic, broni lekkiej. Zresztą Czechy jeszcze zanim doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wspierały militarnie to państwo, wysyłając też przed lutym 2022 roku pociski artyleryjskie. Także tutaj to wsparcie militarne no, jest i polityczne, i realne w sprzęcie. Jest to transfer też przez swoje terytorium uzbrojenia z państw sojuszniczych. Także jest to no, pomoc no, wszelaka od początku tej, a nawet przed lutym 2022 roku.
Czyli to jest taki stały kurs, raczej stały kurs, który się nie zmieni przez najbliższe lata, miesiące.
Kurs, którym odkąd Petr Pawel zastąpił Milosza Zemana, jest kursem bardziej spójnym. To znaczy widać, że głowa państwa no, współgra z rządem pięciu koalicji. Także tam w ramach tej koalicji, no, szczególnie, że mamy rok wyborczy, tak, i nie tylko wybory do Parlamentu Europejskiego, ale jesienią wybory do 1/3 Senatu Czech i wybory regionalne do władz regionów. Także pomimo pewnych tarć, które dotyczą przede wszystkim polityki wewnętrznej, gospodarczej, to polityka zagraniczna wschodnia, polityka wsparcia Ukrainy nie jest tutaj przedmiotem większych kontrowersji wśród tych pięciu podmiotów, tak? Czy na linii rząd i głowa państwa, tak jak to miało miejsce za czasów prezydentury Milosza Zemana. Natomiast w polityce nigdy nie ma, nie ma rzeczy trwałych, więc jeżeli doszłoby do zmiany rządów w Czechach, no to nie można poza wszelką wątpliwością stwierdzić, że ten kurs zostanie podtrzymany. No, wspominałem o takiej niejednoznaczności w przekazie Andrzeja Babisza, jeżeli chodzi o no, wspieranie Ukrainy, także być może po kolejnych wyborach parlamentarnych ten kurs ulegnie zmianie, tak? Natomiast póki co mamy raptem półmetek, no, jesteśmy nieco po półmetku rządów Petra Fiali, tej koalicji pięciu partii, także jeszcze trochę czasu zostało do takiej ewentualnej zmiany.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Zapraszam do analiz pana Łukasza. Kłaniam się nisko. Dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.